dobry Państwu. Przepraszam, muszę rozłożyć sobie gazety, bo w radiu, w którym ministrowie tak tyle rzeczy mówią, trzeba mieć ten moment na przelogowanie się. No tak, to spojrzyjmy najpierw jeszcze w związku z tą rocznicą pontyfikatu papieża Franciszka, co słychać w różnych katolickich portalach. Patrzę na Catholic Herald, wydawany w Wielkiej Brytanii. Tu jest tak, jest informacja o tym, że kardynał z Australii, George Pell, został skazany na 6 lat więzienia za sprawę z molestowaniem seksualnym. Jest też informacja o tym, że w Chinach cały czas trwają dyskusje na temat tego, czy ten deal z reżimem chińskim coś dał, czy nie dał. Tutaj jest akurat artykuł o tym, że na razie nie przerwane zostały prześladowania katolików w Chinach, no ale może jest to sprawa, która musi zająć trochę czasu. Jakby żebyśmy sobie uświadomili z tego, że Kościół jest powszechny i czasem są problemy, które wydają się egzotyczne, to jest tutaj wypowiedź oficjalnych czynników watykańskich na temat tego, że Eucharystia musi być robiona z chleba. Chodzi o to, że była tutaj prośba biskupów z Amazonii, czy nie można by robić z czegoś, czego Indianie robią chleb i że to nie jest właśnie w ten sam sposób robiony jak w Europie, więc tutaj odpowiedział Watykan, że musi być bardzo dokładny przepis na ten chleb, z którego Eucharystię się robi. To jednak jest piękne, że Kościół jest powszechny. Teraz tak popatrzymy trochę do spraw amerykańskich. Otóż na portalu Breitbart jest nieco tak złośliwie przytaczana wypowiedź pani Nancy Pelosi, liderki demokratów z Izby Reprezentantów, która mówi, że nie będzie żadnego impeachmentu Trumpa, bo Trump nie jest warty tego nawet, żeby go zdejmować z urzędu. Tutaj zdaniem komentatorów z prawicowego portalu ta dość pogardliwa, jak na standardy amerykańskie, jednak wypowiedź o urzędującym prezydencie wynika po prostu z tego, że demokraci zdali sobie sprawę, że po pierwsze na ten impeachment nie ma szansy, a po drugie to by to jeszcze być może zwiększyło popularność Donalda Trumpa, bo na razie wygląda na to, że im bardziej w Nowym Jorku i w Waszyngtonie prezydent jest nielubiany, tym bardziej w dużych częściach amerykańskiego społeczeństwa wydaje się on jednak tutaj uchodzić po prostu za bastion przeciwko szaleństwu lewicy. Jeszcze wracamy do spraw religijnych. Süddeutsche Zeitung pisze o tym, o kwotach, proszę Państwa, kwotach i limitach, ile kobiet ma być zatrudnione w różnych kościelnych urzędach. Niemieccy biskupi mówią, że ten udział pań na różnych ważnych stanowiskach w kuriach biskupich ma wzrosnąć i to podobno jest bardzo ważne. Może to jest ważne. Brexit i co dalej z Brexitem? Wirtschaftswoche, znów niemiecka prasa, pisze, dokąd ucieknie londyński kapitał. Ucieczka kapitału z Londynu zaczęła się już przed Brexitem. Bankowcy, a także inni przedsiębiorcy przenoszą część przynajmniej swoich interesów w inne miejsca świata. Wielu z nich wybiera Dublin jako nowe miejsce, bo to jest blisko londyńskiego City, ale najbardziej wydaje się, że zyska na tym Frankfurt. Ale jakoś ta niemiecka prasa tak bardzo z tego Brexitu się nie cieszy, poza taką najbardziej euroentuzjastyczną. To teraz sięgniemy może trochę do polskich gazet. To nie koniec energetycznego bałaganu. Komisja Europejska uważa, że nowelizacja ustawy prądowej nie usunęła jej wszystkich błędów, a może to oznaczać, że chaos nie zniknie wraz z publikacją rozporządzeń. I jeszcze informacja, miliard mniejsze wpływy, czyli wirtualne zyski z cyfrowego podatku. W resorcie finansów nikt nie wierzy w ogromne dochody z opodatkowania technologicznych gigantów, ani to, że daninę da się szybko wprowadzić. No ale może jednak należy próbować. A tu jeszcze jest też informacja na temat 5G. Nasze regulacje dotyczące pola elektromagnetycznego mają być bliższe standardom europejskim, ale nie stanie się to szybko. Budowa infrastruktury na potrzeby sieci telekomunikacyjnej piątej generacji może kosztować między 4 a prawie 6 miliardów złotych w przypadku tworzenia jej od zera, a 2-3 miliardy przy oparciu się na już istniejących masztach. Takie wyliczenia przedstawił wczoraj z Exatel. Ta spółka Skarbu Państwa ma sieć światłowodową. 5G chce zostać operatorem hurtowym dla firm telekomunikacyjnych. Wygląda na to, że 5G nadciąga i nic go nie powstrzyma. O różnych aspektach tej technologii jest ciekawa dyskusja też w Rzeczpospolitej, raczej prowadzona przez entuzjastów. 5G, prawdziwa rewolucja czy rozbuchane oczekiwania? Dlaczego tyle mówi się o nowej technologii? Jaka powinna być rola państwa? Jak zadbać o bezpieczeństwo? Zastanawiali się uczestnicy tej debaty. To tyle w Rzeczpospolitej. Natomiast jeśli chodzi o nasz dziennik, to jest duży taki materiał Piotra Fałkowskiego. litewski opór wobec LGBT. Jakimi sposobami Litwini próbują bronić się przed homopropagandą? Czyli Litwa się nie daje. Prawie 20 miliardów złotych strat na Sierra Golda. To z kolei Gazeta Polska Codziennie. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działania KGHM, które doprowadziły w 2012 roku do zakupu za ponad 9 miliardów złotych 100% akcji kanadyjskiej spółki giełdowej Quadra FNX, większościowego właściciela chilijskiej kopalni miedzi Sierra Gorda. Straty związane z tą inwestycją NIK oszacowała na około 19,6 miliardów złotych. Jeszcze, proszę Państwa, będzie jedna zapowiedź, mianowicie tak, polecamy Kurier Galicyjski. Redaktorem Kuriera Galicyjskiego jest tutaj nasz redakcyjny kolega Wojciech Jankowski. Tam między innymi bardzo ciekawa rozmowa z Grzegorzem Motyką, historykiem zajmującym się sprawami polsko-ukraińskimi. To są sprawy trudne, rozmowa też jest, ten materiał też jest trudny, ale też przy okazji od razu możemy zapowiedzieć, że dzisiaj Wojciech Jankowski będzie prezentował Państwu studio Radia Wnet z Lwowa i tam będą różne interesujące rzeczy. Między innymi, proszę Państwa, będzie taki dość chyba wstrząsający materiał. Mianowicie za nami jest rocznica zbrodni w Palikrowach. 12 marca 1944 roku w Palikrowach 4. Pułk Policji SS utworzony z ukraińskich ochotników zamordował grupę Polaków i będzie rozmowa z dwóch pań, które przeżyły tą masakrę. Teraz może posłuchajmy przez 20 sekund fragmentu wypowiedzi jednej z nich.
Moja mama już nocą poszła, wzięła brata i mnie. Poszliśmy do Podkamienia, tak, do klasztoru. Ojciec poszedł na wartę. Ktoś puścił taką plotkę wcześniej, że jadą banderowcy. Dlategośmy się skryli w klasztorze. A potem, kiedy byliśmy już w klasztorze, powiedział ktoś głośno w kościele, jedzie wojsko polskie na koniach.
Więcej o tej historii dzisiaj po godzinie 12.15, a na zakończenie przeglądu prasy, proszę Państwa, jeszcze opowieść z centrum świata, czyli jak zwykle oczywiście z Azji. Państwo oczywiście wiedzą, czym zajmują się poważni politycy, którzy stoją na czele mocarstw. Otóż poważni politycy tweetują. No i premier Indii Narendra Modi też przed ostatnie dni tweetował. Otóż jak wyliczyła prasa, wykonał chyba 29 różnych tweetów pod rząd, w którym zwrócił się do polityków, przedsiębiorców, gwiazd Bollywoodu i różnych innych ważnych postaci społeczeństwa indyjskiego, a także Hindusów z innych części świata. W jakim celu? Otóż w takim celu, ponieważ premier Modi zachęca wszystkich, żeby zachęcili Hindusów do masowego pójścia do wyborów, ponieważ, proszę Państwa, przed nami między 11 kwietnia a 19 maja, czyli ponad miesiąc, będzie największe święto demokracji na świecie, mianowicie wybory w Indiach. Wybory w Indiach do parlamentu trwają ponad miesiąc, one się w różnych stanach odbywają w różnych terminach. No i jak dotąd to działa. Mówi się o korupcji, mówi się o różnych niedogodnościach tej indyjskiej demokracji, ale jednakowoż ona działa w maju, w kwietniu i w maju. Będziemy pewnie relacjonować. A w przeglądzie prasy myślę, że to dzisiaj tyle. Powiem jeszcze tylko, jak znajdę Rzeczpospolitą, że dzisiaj będzie ciekawy mecz. Wielki hit. Monachium Bayern gra o ćwierćfinał z Liverpoolem. Ja jestem za Liverpoolem. Dziękuję bardzo.
Ja też.
To myślę, że w przeglądzie prasy. Tyle, jest godzina 9.08.
Audycja Crossroad w każdą środę o godzinie 21.00. Zaprasza Zbyszek Jędrzejczyk. Teraz jest godzina 9.13 na zegarze. Słuchają Państwo Poranka Wnet. A przy telefonie ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, kłaniam się Państwu.
Szósta rocznica wyboru na Ojca Świętego Franciszka, te 6 lat pontyfikatu, jakby ksiądz podsumował.
Jest to pontyfikat zupełnie nieprzystający do poprzednich z wielu względów. Po pierwsze dlatego, że okoliczności objęcia stolicy apostolskiej przez papieża Franciszka były niezwykłe. No bo po pierwszy raz od kilkuset lat poprzednik abdykował i jednocześnie jest obecny na Watykanie jako papież senior. Więc to też decyduje, że to są inne okoliczności sprawowania pontyfikatu. Druga sprawa, mamy do czynienia po raz pierwszy w historii Kościoła, znaczy po raz pierwszy praktycznie od pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy mamy do czynienia z papieżem z kontynentu południowoamerykańskiego. Jest to pierwszy papież z kontynentu południowoamerykańskiego I wiadomo rzeczą jest, że tak jak Jan Paweł II przyjeżdżając do Watykanu przywiózł ze sobą kawałek Polski, polskiej mentalności, polskiej duchowości, polskich doświadczeń, ba, mówił nawet, że niektóre dokumenty, jak chociażby pierwszą encyklikę Redemptor Hominis, miał w zarysach przygotowaną, pewne myśli miał przygotowane już w Polsce, że przyjechał niejako z tą encykliką. To tak samo trzeba powiedzieć o papieżu Bergoglio, że on przyjeżdżając do Stolicy Apostolskiej właśnie z Południowej Ameryki, przywiózł ze sobą zarówno doświadczenie tamtego kontynentu, tamtego kraju, tamtej mentalności także, gdy chodzi chociażby nawet o podejście do spraw społecznych, do pewnego rozwarstwienia społecznego, które na tamtym kontynencie jest drastyczne, ale przywiózł ze sobą, także wprowadził pewne elementy duchowości jezuickiej na tron Piotrowy. Jest to także w odróżnieniu od papieża Jana Pawła II czy papieża Benedykta XVI, papież, który nie jest profesorem. I dlatego nie tyle rzeczywiście skupia się na doktrynie, na doprecyzowaniu doktryny kościelnej. Czasem się zdarza tak jak ostatnio chociażby, że wczoraj papież uzupełniał to, co stało się treścią deklaracji podpisanej w Arabii Saudyjskiej katolicko-muzułmańskiej, że ta wielość religii nie jest czymś upragnionym przez Pana Boga, ale czymś dopuszczonym przez Pana Boga, bo w pierwszej wypowiedzi było to dosyć nieprecyzyjnie zawarte. Więc to nie jest papież profesor, natomiast to papież, dla którego kluczem do zrozumienia jego pontyfikatu zdaje się, że jest słowo towarzyszenie, stawia bardzo mocny nacisk, chyba większy niż inni papieże, na posłuszeństwo, to takie właśnie typowo jezuickie. A myślę, że wśród dokonań tego pontyfikatu za najważniejsze będzie jednak uznane ogłoszenie Roku Miłosierdzia i mianowanie misjonarzy miłosierdzia. Być może, że nie doceniamy tego faktu, natomiast to jest fakt o bardzo wielkim znaczeniu, gdy chodzi o życie Kościoła i gdy chodzi o praktykę pokutną Kościoła. Dotąd, gdy była cała lista grzechów, także cała lista wykroczeń przeciwko prawu kanonicznemu, z których zwalnianie i rozgrzeszanie było zarezerwowane Stolicy Apostolskiej. To było bardzo skomplikowane, bo trzeba było albo się zwracać za pośrednictwem własnego biskupa, nuncjatury do Stolicy Apostolskiej, albo po prostu się tam wybrać. W tej chwili praktycznie w każdej diecezji istnieją duchowni, to zwykle nie są biskupi, tylko księża, którym papież delegował władzę odpuszczania grzechów i przywracania na łono Kościoła nawet z tych przestępstw zarezerwowanych dotąd Stolicy Apostolskiej. To bardzo ułatwia sprawę.
A która z encyklik papieża Franciszka, który z dokumentów Kościoła jest najważniejszy?
Znaczy tych encyklik papieża Franciszka w odróżnieniu właśnie od praktyki Jana Pawła II czy Benedykta XVI, tych encyklik papieża Franciszka nie jest znowu tak wiele. Dotąd wyszły dwie encykliki, mianowicie Lumen Fidei, Światło Wiary, oraz encyklika Laudato Si, poświęcona tak naprawdę tematyce ekologicznej. Więc z tych encyklik dla nas, jako dla Kościoła, niewątpliwie ważniejsza będzie ta, która mówi o świetle wiary, ta z roku 2013. Natomiast papież znacznie częściej posługuje się chociażby adhortacjami, które zwykle są pokłosiem synodów biskupich. I tą, która była najgłośniejsza, jest niewątpliwie ta adhortacja Amoris Laetitia po synodzie poświęconym rodzinie, ze względu na to, że ona jest bardzo mocno dyskutowana, a to z powodu właśnie pewnych jednego z punktów tej adhortacji, z której która dopuszcza różne możliwe interpretacje, gdy chodzi o możliwość przystępowania ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych do Eucharystii. Ze względu tutaj na kontrowersje, które są zawarte i pewne niejasności w tej adhortacji, ona dlatego chyba jest adhortacją najgłośniejszą i najbardziej dyskutowaną. I tutaj episkopaty poszczególnych krajów miały za zadanie dostosować to do realiów własnych. Zresztą tu się przy okazji uzewnętrzniła kolejna zasada, którą papież Franciszek praktykuje, swoistej decentralizacji Kościoła. On bardzo niechętnie, praktycznie sam wobec siebie nie posługuje się poza podpisami oficjalnymi papież, raczej prezentuje się jako biskup Rzymu i wiele uprawnień, które dotąd były zarezerwowane stolicy apostolskiej, jakby deleguje, ceduje na konferencje episkopatów poszczególnych rejonów czy krajów.
I to jest coś nowego, co wniósł ojciec święty Franciszek?
Nie, to jest pewne nowum i to jest no, z jednej strony właśnie, to jest doświadczenie kontynentu dosyć odległego od Europy. Kontynentu, którym ojciec święty, tak jak mówiłem, przywozi doświadczenie kontynentu południowoamerykańskiego. Dotąd Kościół powszechny był raczej bardzo mocno taki zeuropeizowany, europocentryczny. Wszystko było raczej po europejsku. Niestety zmienia się świat. Dla nas jako Europejczyków zmienia się świat. I w tej chwili, kiedy chrześcijaństwo w Europie zdaje się przymierać, albo być odsyłane administracyjnie do lamusa przez różne rządy krajów czy różne siły, różne organizacje, to w tym momencie rzeczywiście w tej chwili środek ciężkości Kościoła zaczyna się przenosić na Afrykę i na Amerykę Południową. I w tym momencie to są troszeczkę inne realia. U nas na przykład odniesienie się do stolicy apostolskiej, w tej chwili, kiedy nie ma już żelaznej kurtyny w Polsce po 1989 roku, nie stanowi żadnego problemu. Podobnie u nas odniesienie się w różnych sprawach, na przykład, nie wiem, do sądu biskupiego, to też nie stanowi żadnego problemu, bo z krańca diecezji do stolicy biskupiej jest kilkadziesiąt kilometrów. W Amazonii i generalnie w Ameryce Południowej, te problemy wyglądają troszeczkę inaczej, bo dla wielu ludzi możliwość dotarcia do na przykład, nie wiem, do Buenos Aires czy do Brazylii, do stolicy i są to rzeczy dla tych często bardzo biednych ludzi, często są po prostu niewykonalne. I tutaj myślę, że Ojciec Święty właśnie przenosi pewne doświadczenie, pewne problemy, z którymi zmagał się w Ameryce Południowej, rozszerzając to doświadczenie na cały Kościół. Natomiast mądrość konferencji biskupich polega na tym, ma polegać na tym, żeby, no właśnie tak jak doświadczenia polskie Jana Pawła II, trzeba było czasami przefiltrować przez realia gdzieś tam Nowej Zelandii czy Gwinei, tak doświadczenia papieża Franciszka, mądrość konferencji episkopatów ma w ten sposób zaaplikować, żeby one pasowały do naszych realiów, chociażby polskich czy innych krajów.
Mówiąc o tych 6 latach pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka, trzeba wspomnieć o tych kłopotach, które ma Kościół powszechny. Myślimy o kłopotach z nadużyciami seksualnymi.
Problem nadużyć seksualnych w Kościele niestety nie jest niczym nowym. Paradoksalnie, ja na to zwracałem uwagę kiedyś w jednym ze swoich wstępniaków, felietonów, że ten problem narastał niejako od dokładnie 1000 lat. Dlatego, że to spotkanie, które mieliśmy na Watykanie w ubiegłym miesiącu, ono się rozpoczęło dokładnie 19 lutego, dokładnie 21 lutego, dokładnie we wspomnienie świętego Piotra Damianiego. Już święty Piotr Damiani zwracał uwagę na to, że jeżeli w Kościele wykroczenia homoseksualne nie będą traktowane w sposób tak samo zdecydowany i radykalny, jak wykroczenia heteroseksualne, czyli grzechy duchownych z kobietami, czy kobiet, także sióstr zakonnych z mężczyznami, to w ten sposób zaczniemy wznosić mury Sodomy. On to dokładnie tak nazwał. Zresztą jego książka Liber Gomoricus, Księga Gomory. Pewne rzeczy okazały się bardzo prorocze i okazały się pewnymi znakami. Rzeczywiście w Kościele mówi się w tej chwili już wprost o pewnym lobby homoseksualnym. Jest od 80 kilku do 90% tych nadużyć seksualnych wobec nieletnich. To są zwykle nadużycia wobec chłopców w wieku od 10, 12 do 18 lat. A więc łatwo ten problem zidentyfikować, gdzie jest główne źródło. Oczywiście problem nadużyć seksualnych, tak zwanej pedofilii, bo to nie zawsze należy to nazywać pedofilią. Natomiast problem nadużyć seksualnych jest niestety problemem, który trapi cały świat. Papież Franciszek zwraca uwagę na to, chociażby w swoim przemówieniu na zakończenie tego spotkania, że to są miliony ludzi, którzy uprawiają bardzo oficjalnie tak zwaną turystykę seksualną, wykorzystując zwyczajnie w biednych krajach biedne dzieci do swoich rozmaitych niecnych celów i zaspokajania swoich chuci. Więc to jest problem, który narasta, przy czym dokąd nie nazwiemy tego imienia, tego problemu po imieniu, to dotąd będzie to walka z cieniem.
Jakie jest imię tego problemu?
Imię tego problemu to jest w świecie, znaczy w Kościele. Imieniem tego problemu niestety jest zbyt wielka łagodność, żeby nie powiedzieć tolerancja, wobec zachowań homoseksualnych, jako uznawanych jako, jako mniej groźne i niebezpieczne niż te heteroseksualne. Biblia mówi dokładnie odwrotnie. Dlatego, że grzech homoseksualny jest grzechem nie tylko przeciwko przykazaniom Bożym i dyscyplinie Kościoła, dyscyplinie celibatu, ale to także grzech przeciwko naturze, samemu dziełu stworzenia. Więc to trzeba nazwać po imieniu. Natomiast w świecie, bo to co mówię, że jest pewna nadreprezentacja zachowań homoseksualnych, to dotyczy środowisk wyłącznie kościelnych. Nas w świecie to chodzi o to, że tutaj jest po prostu z jednej strony zbyt wielka erotyzacja życia publicznego, wszystko ma się kojarzyć z erotyką, z drugiej strony zbyt wielkie przyzwolenie właśnie na gorszące zachowania elit. No, panie redaktorze, przecież niektórzy ze znanych polityków europejskich i światowych, czy też no, w tej chwili chociażby sprawa Michaela Jacksona, mówiąc po imieniu, przecież na niektóre rzeczy zwyczajnie istniało społeczne przyzwolenie. I ci ludzie byli idolami nie tylko młodzieży, ale idolami. No przecież pamiętamy, z jakimi honorami chociażby prezydent Aleksander Kwaśniewski przyjmował Michaela Jacksona w Pałacu Prezydenckim, gdy ten nawet nie raczył zdjąć kapelusza w obecności prezydenta Polski. Więc przyzwolenie i pewna czołobitność wobec zdemoralizowanych elit jest czymś, co prowadzi no właśnie do nieszczęścia biednych ludzi. A szczególnie tych najbardziej bezbronnych, dzieci.
Czy te mury Sodomy Ojcu Świętemu Franciszkowi uda się skruszyć?
Panie redaktorze, mam obawy do tego, czy uda się to skruszyć nawet Ojcu Świętemu Franciszkowi. Dlatego, że problem jest bardzo głęboki i bardzo poważny. Wychodzą dokumenty papieskie. Wyszedł dokument opracowany, mówię to z dumą, przez polskiego kardynała Zenona Grucholewskiego w roku 2005, podpisany przez papieża Benedykta XVI, zakazujący przyjmowania do seminariów duchownych ludzi o tendencjach, nie tylko o tendencjach homoseksualnych, ale również propagujących tak zwaną kulturę gejowską. Z tego, co wiem jako ksiądz i jako dziennikarz katolicki, niestety dokument ten często bywa łamany. Podobną tezę zawarł Ojciec Święty w dokumencie na temat kapłanów z roku 2016, Ojciec Święty już Franciszek, również powtarzając to, że nie ma miejsca dla zachowań homoseksualnych i dla ludzi mających tendencje homoseksualne w kapłaństwie. Natomiast praktyka bywa niestety inna, często bywa inna i tutaj ja mam konkretne przykłady, konkretne imiona i nazwiska niestety. I być może wynika to z pewnego, po pierwsze, pewnego poczucia zdeterminowania niektórych hierarchów, że jak spada liczba kandydatów do kapłaństwa, to na bezrybiu i rak ryba święcimy każdego, kto chce, a czasami boję się i mówię, że to jest bardzo ciężkie oskarżenie, ale czasami może to wynikać również z pewnego cynizmu, ponieważ sam słyszałem od jednego z biskupów bardzo cyniczne zdanie. Z tego dzieci nie będzie. No, jeśli tylko problem pojawiania się dzieci jest największym problemem Kościoła, a nie problem sodomii, to donikąd nie dojdziemy. To nie będzie Kościół Chrystusowy.
Dzisiaj jest ważne posiedzenie Episkopatu Polski, też między innymi poświęcone takiemu raportowi na temat tego, co dzieje się w Kościele Polskim. A jak to jest w diecezji warszawsko-praskiej? Ksiądz należy do tej diecezji, czy mamy do czynienia z takimi problemami, czy też nie?
Panie redaktorze, rzeczywiście to posiedzenie jest bardzo ważne. Przewodniczący episkopatu, arcybiskup Stanisław Gądecki, zapowiedział na jutro w południe publikację szczegółowego raportu, jak to jest w ogóle w Kościele w Polsce, we wszystkich diecezjach. Swoją drogą, tak na marginesie, krótki wtręt. Ja zapraszam i zachęcam naprawdę wszystkich słuchaczy Radia Wnet i wszystkich ludzi dobrej woli do modlitwy o dobry wybór nowego przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski. Najlepiej, gdyby został ten, który jest. Sprawdził się na tym stanowisku. Wiem, że on nie bardzo ma na to ochotę, ale trzeba się modlić o dobrego przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, bo od niego naprawdę wiele zależy. To on reprezentuje Kościół w Polsce, zarówno w oficjalnych wypowiedziach, jak i to on reprezentuje Kościół w Polsce na zewnątrz, wobec stolicy apostolskiej i także wobec władz państwowych. To jest bardzo ważna funkcja i rzeczywiście to, że my mieliśmy przez ostatnie 5 lat bardzo mądrego i wyważonego przewodniczącego konferencji Polski, myślę, że to uchroniło mimo wielu nacisków Kościół w Polsce przed wieloma błędami. Natomiast jak to jest w diecezji warszawsko-praskiej? Otóż na konferencji prasowej przed 4 miesiącami przedstawiono dane, z których wynika, że w diecezji warszawsko-praskiej od początku jej istnienia, czyli od 1992 roku, mieliśmy do czynienia aż, podkreślam, z aż 10 przypadkami nadużyć seksualnych, duchownych wobec dzieci i młodzieży. 9 spośród tych 10 przypadków to były nadużycia wobec chłopców, nastoletnich chłopców. 1 przypadek to było wykorzystanie 15-letniej dziewczyny. Więc nawet gdyby to był tylko ten jeden przypadek, to jest o 1 przypadek za dużo. Kościół musi być jak żona Cezara, bez zarzutu. Oczywiście my wiemy, że nie da się stworzyć raju na ziemi, jeżeli nawet Panu Jezusowi nie udało się, aby wśród 12 apostołów nie znalazł się jeden Judasz, to trudno, żeby wśród 470 księży, no bylibyśmy chyba zbyt zadufani w sobie, gdybyśmy wierzyli, że uda się urządzić, zrobić takie sito, taki przesiew, taką dyscyplinę, że te przypadki nie będą się zdarzać. Natomiast musimy dołożyć wszelkich starań, aby dzieci w Kościele, młodzież w Kościele czuli się absolutnie bezpieczni. Więc jeżeli widzimy, że jakaś grupa jest grupą, nazwijmy to po imieniu, szczególnego ryzyka, a te 9 przypadków na 10 mówi samo za siebie. Panie redaktorze, jeśli się szacuje, że homoseksualiści stanowią od 1 do 2% społeczeństwa, myślę, że to i tak są dosyć takie szacunki wysokie. Jeżeli stanowią od 1 do 2% społeczeństwa, a 9 na 10 przypadków to są nadużycia o tym charakterze, to naprawdę musimy z tego wyciągnąć wnioski. I zwyczajnie trzeba zacząć zachowywać dokumenty stolicy apostolskiej, które są, tylko trzeba się nimi przejąć. Trochę więcej posłuszeństwa.
Grzegorz Górny w tygodniku W Sieci po tej słynnej samolotowej wypowiedzi ojca świętego Franciszka na temat świętego Jana Pawła II napisał, że szykuje się coś w rodzaju ataku na świętego Jana Pawła II, taki syndrom tego ataku pojawił się w cytowanym przez portal W Polityce artykule, cytującym francuski artykuł z Le Monde. Obawia się ksiądz redaktor takiego ataku i podważenia tego wszystkiego, co się zdarzyło w wielkim pontyfikacie świętego Jana Pawła II?
Panie redaktorze, oczywiście, że się obawiam. Dlatego, że tu jedna sprawa to oczywiście nasz emocjonalny i religijny związek z Janem Pawłem II i taki, także pewien związek braterstwa, że to nasz papież i nas to boli, ale z drugiej strony pozwolenie na to, żeby te ataki się rozwijały, powoduje również podważenie samego sensu kanonizacji i beatyfikacji. Ja jestem przekonany, że gdyby papież Franciszek wiedział, że Jan Paweł II prowadził grzeszne życie, osłaniając pedofilów, czy osłaniając grzeszników seksualnych, to chyba by go nie miał odwagę nie wynosić na ołtarze. Mam taką nadzieję. Nasz problem polega na tym, że tutaj znowu mamy do czynienia czasami z takimi rzuconymi anegdotami papieża Franciszka, które w odróżnieniu właśnie od tej treści dokumentu podpisanego wspólnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które nie doczekały się doprecyzowania, o co w tym wszystkim chodzi. Bo papież Franciszek w tym samolocie nie powiedział nawet, że tu chodzi o Jana Pawła II, ale wyszło na to, no bo przecież poprzednikiem Ratzingera był Jan Paweł II. Więc jest tu masa niedopowiedzeń. Ja rozmawiałem akurat na ten temat, niebawem ukaże się moja rozmowa z arcybiskupem Józefem Michalikiem, który był, można powiedzieć, osobistym przyjacielem Jana Pawła II, który wiele wiedział i wiele widział, który pracował w strukturach Stolicy Apostolskiej i który ma takie doświadczenie. Zresztą, panie redaktorze, wszyscy, pan już też wtedy pracował w mediach, kiedy wybuchła w Polsce sprawa arcybiskupa Peca. I wiem, że gdyby nie pani doktor Wanda Pułtawska, która osobiście zawiozła pismo i przeczytała Ojcu Świętemu podczas kolacji, nie przekazując tego pisma nawet nikomu do ręki, poza papieżowi. Najpierw mu to przeczytała, potem mu to dała do ręki. To pewnie sprawa ta nie ujrzałaby, nie doczekałaby się tego typu rozwiązania. Więc kiedy pytałem o to arcybiskupa Michalika, on odpowiedział: mogę cię zapewnić, że jeśli Jan Paweł II dowiedział się o takich sprawach, to reagował błyskawicznie. Odpowiedziałem: jeśli się dowiedział, prawda? No tak, właśnie, jeśli się dowiedział. Więc myślę, że to nie jest kwestia tylko pokory i stawania w prawdzie, ale jest to również kwestia odpowiedzialności za Kościół i odpowiedzialności za doktrynę Kościoła, której częścią jest także nauka o świętych, o kanonizacji i beatyfikacji. To ci, którzy ewentualnie mają coś na sumieniu, a wiemy, że czasami nie docierało coś do Jana Pawła II, dobrze byłoby, gdyby się wykazali męską odwagą i mogli powiedzieć: przepraszam, to nie była wina Jana Pawła II. To ja przedstawiłem tę sprawę w złym świetle, albo to ja zgubiłem, czy gdzieś położyłem w niewłaściwe miejsce dokumenty, informacje, które były na ten temat. Więc ludzie, którzy blisko znali Jana Pawła II, świadczą z całą pewnością, że nie było to praktyką Jana Pawła II. Natomiast dobrze, żeby święci nie byli obciążani grzechami grzeszników.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:38.